Dzień dobry, Wojciaszku, witam cię serdecznie w odcinku 449. Chciałem ci powiedzieć, zanim przejdziemy do w ogóle tematów rzeczowych,
no,
że nagrywam do ciebie z nowego audio hijacka.
A jednak wydarzyło
jednak. Ale do kupy.
Zmusili?
Tak, zmusili. Klasyczna sytuacja. Stary audio hijack nie działa na nowym systemie. Nice. I nie będzie aktualizacji do starego audio hijacka, żeby działał na nowym systemie, a do nowego, jak widać, owszem. Także musiałem kupić, jestem teraz dumnym posiadaczem audio hijacka. Cześć, sprawdzę tylko dla pewności, czy go zarejestrowałem, Czwórki. Żeby nie było, że za 10 minut. Nie, jest okej. Okay. Audio hijack has been unlocked, licensee Paweł Orzech, jest wszystko git, także spoko.
No to dobrze. Dobrze. No i jest to jednak jeden z potężniejszych software'ów dla Maca w ogóle, jeżeli cokolwiek się robi z audio, nie? Czy to dla streamerów też wspaniałe narzędzie, wiesz, do wpinania wielu źródeł i tak dalej. Co jest? Interfejs ma inny?
Tak, wiesz, jak to wygląda w ogóle.
Okej.
Proszę bardzo.
No taki ładniejszy jest chyba.
Tak, nie? Że nie widzę, znaczy pewno da się jakoś coś zrobić. A, jak się kliknie dwuklikiem,
aha, to mogę... Otwiera to okienko z tymi klockami.
Tak, ale fajne jest to, że nie muszę tego okienka otwierać, bo ja, że mogę to zrobić z tego okna, no bo jakby nie potrzeba mi więcej informacji niż to, że działa, nie?
Oczywiście. No bo tak, to jest jakby lista sesji i możesz sesję uruchomić jakby z tego okna. Ja mam... Bardzo fajne, bo rzeczywiście, jeżeli masz poukładane już te wszystkie klocki wcześniej, no to jak już wiesz, co robisz, to wystarczy, że naciśniesz start i już.
No tak jak mówię, ja mam dwie. Jedna z nich jest od nasza do nagrywania podcastu, a druga z nich jest do album głos, do robienia zgrywki z YouTube'a. Muszę wyłączyć sobie lampki, żeby mieć trochę bardziej taki moody light tutaj. Tak zdałem sobie.
Dobrze, sobie. Bardzo proszę. Patrz. No i proszę bardzo, zapomarańczowił się.
Jeszcze mam taką, popatrz, to jest ta, pamiętasz, jak mu opowiadałem kiedyś w podcaście, że mam tą lampkę, która świeci jak świeczka, tam U-Light. Coś tam, to się nazywa? Mm-hmm. I like candlelight? To proszę, o, to sobie jeszcze taką świeczkę położę przed sobą, tylko po to, żeby mi robiło takie mood lightning i fajnie. Witajcie, Wojciaszku, w ogóle, kurwa, co to był za tydzień, można by rzec. Sometimes during Christmas, something magical happens. Hey, Cricket customers, the Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive. Son of a nutcracker! Cozy up to all the holiday classics, like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plan, streams, and standard definition programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details. No, działo się dużo. Może nie czysto w technologii, chociaż to już te światy się przenikają. Ale faktycznie Twitter. No, Twitter bardzo mocno. Bardzo mocno. No, w piątek...
No nie wiem, czy prześledzimy w ogóle, no właśnie, prześledzimy tą historię, bo tu się tyle jest po prostu zwrotów akcji.
Ten timeline jest trudny do prześledzenia, bo to jest tak. W piątek w końcu jakby Twitter został kupiony, tak? Dobrze rozumiem? Czy do tego doszło w końcu?
Tak, to znaczy, że oficjalnie został kupiony przez Ilona. Zakładam, że wyłożył kasę na stół. Nie? W sensie, albo... że faktycznie zostało to zapłacone, no tak, lub podpisane, kupiony, whatever. No w każdym razie oficjalnie w papierach się wszystko zgadza i został prezesem Twittera.
Tak, no więc to się wydarzyło i teraz timeline tego, co się działo później, jest już dla mnie troszeczkę bardziej vague, powiedziałbym.
No bo to tak, różne rzeczy w różnym czasie też do nas docierają, więc trudno mówić, co się kiedyś wydarzyło, ale wydarzyło się dużo. Po pierwsze, trójka z najwyżej
tak,
postawionych...
Prezes plus Chief Operation tak. Officer, nie, Financial Officer, prezes tak. I ta pani odpowiadająca za policy i content tak moderation. Jest. Czyli ta pani, która oni... podjęła bezpośrednio decyzję o zbanowaniu pana Donalda Trumpa.
Jest to prawda. I oni wylecieli od razu. Najpierw pojawiły się też informacje od razu, że oni mają bardzo przyjemne odprawy w swoich umowach, więc dostaną tam chyba sumarycznie 200 milionów dolarów.
180 parę milionów dolarów, z tego co pamiętam.
Później się okazało, że...
To tak nie do końca dzisiaj, jest.
Dzisiaj czytałem, że nie do końca, bo jeżeli Elon przy zwalnianiu ich wskazał jakiś powód, a wskazał podobno, no to niestety, ale tej odprawy nie dostaną, a przynajmniej nie w tej wysokości.
Tak, więc to jest pierwsza, proszę bardzo, pierwsza rzecz, która się wydarzyła. Druga rzecz, która się wydarzyła, jest następująca, to znaczy Elon poprosił wszystkich programistów o wydrukowanie na kartkach papieru kodu zakomitowanego przez nich w ciągu ostatnich 30 dni, po to, żeby móc z Elonem przejść i go przestudiować. Następnie powiedział, że jeśli ktoś nie w ciągu 30 dni nie komitował żadnego kodu, no to z 60 dni. A potem stwierdził, że to jednak nie jest najlepszy sposób na to, żeby sprawdzać kod pracowników, więc kazał te wszystkie kartki spalić. W sensie zniszczyć.
No. Także lasy lubią to.
A kolejna rzecz, która działa się jeszcze później, jest taka, że bez ogłoszenia layoffs Elon zaczął zwalniać ludzi z Twittera po prostu. W sensie dość szeroko widziałem, że paru inżynierów poleciało, jacyś designerzy, więc jakby zaczął zrzucać całe działy.
Ja tylko powiem, że też wyczytałem takie info, że oni mieli pracować przez weekend. Wszyscy. W sensie wszyscy więksi menedżerowie, koderzy, jakby wszyscy pracowali przez ten weekend, bo tam ewidentnie Elon wszedł i włączył 40 bieg, jeżeli chodzi o w ogóle wszystkie rzeczy, które się zaczęły dziać. Bo z jednej strony zwolnił najważniejsze osoby z firmy, z drugiej strony zaczął wprowadzać swoich ludzi, których dołączył do Slacka w ogóle sam. Po prostu kliknął parę razy, dołączył tam jakąś tam swoją wierchuszkę, ludzi od finansów i tak dalej. I oni mają jakieś tam randomowe rzeczy wpisane, a wiesz, jako pozycję, bo za chwilę to będzie zastąpione jakimś oficjalnym stanowiskiem. Jeden z takich tych ziomeczków Elona już sobie na Twitterze napisał w opisie, że jest Chief Meme Officer, więc już grubo lecimy. To jest jedna rzecz, więc i teraz wszyscy menadżerowie, koderzy mieli pracować przez weekend i coś, właśnie tam była jakaś kwestia, że jeżeli nie są gotowi na tego typu poświęcenia, to wylatują. Jakby tam jest bardzo tak brzytwa, wiesz, bardzo ostra.
Tak, no debile. W sensie debil. Mówię o Elonie.
No tak. To jakby jest to bardzo reckless. Jak trochę jak wpadł jak małpa, wiesz, z żyletkami po prostu i rzuca nimi wszędzie. I jeszcze jest jedna rzecz ciekawa, to znaczy taka, wiesz, taki ukłon w naszą stronę troszeczkę, ale Elon w ogóle teraz dość dużo tweetuje i jest to takie wymieszanie jakichś tam informacji poważnych, bo wrzucił takie oświadczenie, żeby się reklamodawcy nie odwrócili od Twittera, że on jakby jego zadaniem będzie to, że to ma być platforma wymiany myśli, bla, 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 ale tak naprawdę chodziło o to, żeby uspokoić trochę nastroje związane z tym całym wydarzeniem. Nie wiem, na ile to było skuteczne, bo jakoś tak patrząc po tym, co dalej się dzieje, to jest daleko od poczucia spokoju i pewności, że nasze pieniążki idą w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o właśnie klientów, którzy kupują reklamy na Twitterze i tak dalej. Natomiast wrzucił ankietę, nie wiem, czy widziałeś.
Widziałem, czy Vine ma wrócić.
Czy Vine ma wrócić, nie? No i tam 76% ludzi, a ja już zagłosowałem w tym już tak, wiesz, po iluś tam godzinach, więc ewidentnie, nie wiem, czy ona się już zakończyła, ale wynik, no, był pozytywny dla Vine'a. Podobno w ogóle, jakby zaraz po tym, jak zrobił tę ankietę, faktycznie ludzie, którzy pracowali nad Vine'em, dostali od niego tam jakieś info, że proszę odkurzyć kod, proszę to wyciągnąć i patrzymy, co można z tym zrobić. I do tego stopnia, że, bo to wiesz, jakby bazujemy na przeciekach.
Oczywiście,
i rzeczach,
tak,
które
tak. Oficjalnie
gdzieś tam wynika.
To nic nam nie wiadomo, nie?
Tak, oficjalnie nic nie wiemy, wiemy tylko tyle, że Elon zapytał, czy chcemy Vine'a i powiedzieliśmy, że chcemy. Natomiast rzeczywiście podobno ten kod został tam, wiesz, odkurzony, trzeba to powyciągać i on chce wystartować z Vine'em, jeżeli jakby te przecieki są prawdziwe, do końca roku, nie?
W sensie, że... gdyby Vine wrócił, to jest fajna platforma, na której można być, w sensie, no ale to...
Znaczy dzisiaj myślę, że dzisiaj jest bardzo trudno. Zresztą właśnie do tej ankiety odpowiedział na nią Mr. Beast.
Widziałem tego,
tak.
To tak, że...
I właśnie mówisz, i on bardzo mądrze jakby skomentował to, w takim sensie, że jeżeli Vine miałby wrócić z powrotem, że rzeczywiście pojawić się na rynku, to musiałby oferować coś bardzo unikalnego. Bo dzisiaj... krótkie wideo
jest wszędzie.
Zapętlane automatycznie jest już wszędzie. TikTok po prostu zeżarł rynek absolutnie. Mamy Reelsy, mamy te jakieś tam, no do wszystkie te takie, wiesz, krótkie wideo. Jeszcze zresztą Dom przecież Hoffman, który Vine'a tworzył, zrobił Bajta, który się później zamienił na jakieś coś, co się nazywa Clash. Teraz to się nazywa na H w ogóle jakoś. No też jakieś kombinacje, nie? W każdym razie rzeczywiście klonów tego typu rozwiązań jest bardzo dużo, więc wprowadzanie na rynek kolejnego klona no nie jest dobrym pomysłem i faktycznie ja się tu muszę zgodzić z MrBeastem, że Vine dzisiaj musiałby naprawdę oferować coś kosmicznie innego. Musiałby zaoferować zupełnie nową formę bytności w internecie, żeby cokolwiek zyskać, nie? W sensie to musiałby być tak, jak był Snapchat na początku, jak Snapchat wprowadził Stories, to później wszyscy robili stories. No niestety Insta tutaj wygrało, nie? Ale czy coś pokroju Vine'a byłoby w stanie zrobić coś unikalnego? Nie wiem. Znaczy, no nie wiem. Znaczy, bazując na tym kodzie, który był, to nie sądzę, no bo to były jakieś zręby właśnie tego, co jest dzisiaj na TikToku i TikTok już, wiesz, zrobił 18 kroków do przodu. I oni, wiesz, pod względem algorytmów, pod względem tego, w jaki sposób są tworzone treści, umowy z dostawcami muzyki, no przecież tam to jest coś przeogromnego. Dogonić to jest bardzo trudno. Bardzo trudno. Więc to nie jest miejsce, w którym rzeczywiście Vine powinien walczyć z TikTokiem, tylko powinien po prostu rzeczywiście zrobić coś oryginalnego. Co miałoby być tą oryginalną rzeczą, nie mam pojęcia, stary. No, jakby
nie, ale
do tego
na szczęście
są właśnie,
to nie,
wiesz,
my musimy
kreatywne.
Wymyślać, co ty ma być w Vine.
Oczywiście.
Ale to nie jest ostatnia informacja, która się jeszcze pojawiła w ogóle.
Nie,
to jakby...
Endless.
Kolejną rzeczą, którą ja wiem, bo znowu, to jest trochę tak, że te rzeczy dzieją się literalnie, jak my nagrywamy podcast, to coś pewne nowego się pojawiło chwilę wcześniej.
Bardzo możliwe.
Ostatnia rzecz, którą pamiętam, jest taka, że... proces weryfikacji na Twitterze ma zostać zmieniony na to, że za $20 miesięcznie będzie można kupić sobie badża, żeby mieć tego verified badża, i to będzie w ramach subskrypcji, droższej subskrypcji Twitter Blue.
Tak.
Osoby posiadające tego badża będą miały 90 dni na przejście na Twitter Blue albo stracą badża. No i zespół, który ma tą zmianę wprowadzić, dostał deadline na 7 listopada i jeśli tego nie wdrożą, to wypierdalają z roboty.
Tak, właśnie to było jedno z tych kolejnych działań pod tytułem brzytwa, małpa z brzytwą, nie? Bardzo gruba sytuacja. W sensie ja rozumiem,
kiedyś
że klocki tam są.
Chciałem w ogóle pracować w Twitterze,
nie?
Miałem takie coś takiego, że no, ale fajnie no. Było móc kiedyś pracować w Twitterze i nawet rozważałem to na zasadzie ze 2 lata temu. Bo jak się cieszę, że w ogóle nie pociągnąłem za spust w tym temacie, no totalnie.
No byłoby to dzisiaj naprawdę nie zazdroszczę nikomu, kto pracuje w Twitterze. Szczególnie, wiesz, bo to jest tak, że jak jesteś kozakiem, to to albo zostaniesz tam, bo jesteś kozakiem i po prostu jesteś doceniony przez, wiesz, wielkiego mózga, albo jesteś kozakiem, więc sobie poradzisz.
Tak,
jakby niezależnie
tak.
od tego, gdzie pracujesz, nie? I jak bardzo byś nie kochał tej pracy, a nie wiem, czy są ludzie, którzy, wiesz, jakoś tak super, super cenią sobie akurat tam klimat
Wojciuszka,
pracy.
Mi,
Boże tak.
Wracając do tego, właśnie do tych, bo my mamy konto zweryfikowane, czy ty rozważasz płacenie $20 miesięcznie za to, żeby utrzymać badża zweryfikowanego?
Nie ma takiej opcji, nie?
Ja powiem,
w ogóle.
Ja ci powiem tak,
szans.
Że myślałem nad tym dość długo, może ze 2 minuty.
Ja
bo ja,
13
bo ja miałem
sekund
coś takiego,
zajęło.
Wiesz, ja jakby nie było, czy ja lubię wydawać pieniądze? No lubię, ale za $20 to jest po prostu, panie kochany, wszyscy...
Miesięcznie.
Miesięcznie. Jest ta... widziałem, że ktoś policzył, że chyba New York Times, gdyby dla wszystkich swoich dziennikarzy chciał opłacać, żeby mieli zweryfikowane konto, to jest $400,000 rocznie.
Wow. Chore.
Ja nie mam zamiaru tego płacić na mniejszego i w ogóle mam takie poczucie, że ja byłem jakiś czas, nie wiem, czy byłem znudzony, jakoś mniej ewidentnie byłem na Twitterze niż byłem wcześniej. Natomiast mam tak, że to, co się teraz dzieje, taki development tej sytuacji sprawia, że moje ewentualne odejście z Twittera, bo ono zawsze było ja zawsze wiedziałem, że to się kiedyś stanie, nie? Żeby było jasne. Ja zawsze wiedziałem, że będzie...
Człowiek świadomy końca.
Trochę tak, ale byłem zawsze świadomy...
Już mamy tytuł odcinka.
Bardzo, to już... No. Tak, proszę bardzo. Człowiek świadomy końca. Więc zawsze wiedziałem, że to się kiedyś wydarzy i trochę zastanawiałem się jakby co będzie i dlaczego, bo zauważyłem, że mam u siebie w głowie raczej coś takiego, że z racji tego, że mam... nie chcę, żeby to brzmiało, jak będzie brzmiało, ale że mam dość fajne życie na takiej zasadzie. Mam zajebistą żonę, spoko przyjaciół, ja się fajnie bawię i gdzie zabawa polega na tym, że albo chodzę na fajne spacery, jem fajne rzeczy i jeżdżę. W sensie, że moje życie wewnętrzne i moje życie w cudzysłowie prawdziwe jest tak bardzo bogate, że ja nie potrzebuję trochę aż... takiego życia zewnętrznego, internetowego. Jak ono się dzieje, to jest spok, ale wiesz co, w sensie ja wiedziałem, że i wiedziałem, że im starszy jestem, tym bardziej łapię to życie takie w kurwa, to życie takie z dolnej półki, wiesz? Że coraz częściej to życie w promocji biorę, to z dolnej półki, więc wiedziałem, że kiedyś ten moment...
To nawiązanie do Łukasza Jakubiaka.
Serdecznie, oczywiście.
Tak,
no i teraz wiedziałem, że ten dzień nadejdzie. Teraz, jak teraz patrzę sobie, że ten dzień może nadejść relatywnie niedługo i powodem będzie to, że pan Elon Musk przyszedł i zacznie rzeczy zmieniać, to ja jestem raczej taki... Ty nie widziałeś Harry'ego Pottera filmów, co?
Tak w ogóle? No tam ze dwa może.
Ale okej, czyli nie widziałeś ostatnich filmów?
Nie.
Bo jest...
Ale nie zobaczę, możesz spoilować.
Okej, to uwaga, spoilery z ostatniej części filmowej, a chociaż w książkowej też, ale no Harry'ego Pottera. Jest tam taka scena, w której jakby w ogóle tytułowe insygnia śmierci z 7 części Harry'ego Pottera to są takie rzeczy, które jakby... przy których wyrosła legenda, to jest różdżka, kamień taki, który może przywoływać zmarłych, w sensie duchy zmarłych, żeby można było z nimi jakby wejść w interakcję i tak dalej, i pelerynę niewidka. I od początku wiedzieliśmy, że te insygnia śmierci są, w sensie istnieją, no bo Harry miał pelerynę niewidkę. I teraz jak dowiadujemy się o tym, że te insygnia śmierci, jakby, że jest w ogóle coś takiego jak insygnia śmierci, to w filmie jest przepięknie narysowana taka bajka o 3 braciach, którzy pokonali śmierć i każdy z nich dostał pewnego rodzaju nagrodę za to, że wykołowali śmierć i właśnie to były te insygnia śmierci, czyli najpotężniejsza różdżka, kamień mogący wskrzeszać umarłych i peleryna niewidka. I na końcu tej opowieści jest taki cytat, że najdłużej przetrwał uciekając przed śmiercią brat, który miał pelerynę niewidkę, bo on nie chciał peleryny niewidki, żeby robić złe rzeczy, tylko żeby móc żyć tak dalej, nie? I powiedziane jest na końcu, że ten brat w pewnym momencie po prostu uznał, że może już odejść i wtedy powitał śmierć i jak równy z równym odeszli. Ja w tym momencie jestem właśnie powoli jak ten brat czekający na tą internetowo-twitterową śmierć i jak równy z równym mam zamiar, mogę odejść i jakby będę z tym całkowicie okej. Okay. W sensie jestem bardziej okej z tym, że to by się skończyło, niż byłbym prawdopodobnie na przykład 5 czy 7 lat temu, nie? No to tak każda historia przychodzi z dodatkową, bonusową historią. Proszę tutaj bardzo, nie, no pięknie, opowieść o pięknie. Trzech braciach z Harry'ego Pottera, nie?
Jak prawie z Biblii
cytat. Tak, no prawda, już tutaj tego. Jak Pan Jezus powiedział?
Jak Pan Jezus powiedział, tak, jeszcze ja.
Jak Pan Jezus powiedział. No, więc, bo mówimy tutaj o śmierci, oczywiście uciekaniu, ale są też ludzie, którzy jakby nie chcą korzystać z Twittera, ale chcą korzystać z tego mikroblogowego medium. Nie wiem, czy słyszałeś w ogóle mikroblogging, że to jest rzecz... Pamiętasz kiedyś tak się mówiło?
Next big thing, tak?
Mikrobloger, tak się nawet ludzie przedstawiali, że są mikroblogerami.
Ja nawet kiedyś tak chyba napisałem gdzieś.
Mogło tak być, Wojtek.
Że jestem, tak. No cóż. To ja tylko się, bo zanim, bo ja wiem, tak, gdzie chcesz pójść. Zanim do tego dojdziemy, to ja tylko powiem, że dzisiaj ja też mniej jest na Twitterze trochę. W sensie zdarza się, że coś tam tweetnę, ale coś retweetnę, ale jest tylko mało. Ale jest dla mnie z kolei bardzo nadal silnym i takim potrzebnym źródłem jakiegoś takiego flow, wiesz, dyskusji, która się dzieje poza moim życiem, ale właśnie dlatego, że wiesz, moje życie ma trochę pauzę teraz, nie? Jakby, więc ja chłonę po prostu wszystko, co jest poza niego, żeby jakoś napełnić ten czajnik, czy tam inny dzban. Więc dlatego ono, jakby Twitter jest dla mnie ważny dzisiaj, nie? Może nie aż tak ważny jak te 5 lat temu, tak jak mówiłeś, bo to były czasy po prostu, które... No nie wiem, no ja spędzałem całe dnie na Twitterze, bardzo silne relacje zawiązałem na Twitterze i je utrzymywałem
oczywiście,
przez Twittera.
To, wiesz, wiadomo.
One do dzisiaj niektóre istnieją, ale już w innych miejscach. To chociażby, wiesz, przerzuciliśmy się na Telegram i tak dalej, wiesz, troszeczkę żeśmy się zaczęli silosować w mniejszych grupkach, czy to zainteresowań, czy whatever, po prostu mniejszych grupkach znajomych. Ale nadal Twitter jest dla mnie takim miejscem, gdzie faktycznie ja się dowiaduję, co się dzieje. Nie? Czasem jest zabawne, że mam dość specyficznie dobranych obserwujących i zdarza mi się, że na przykład czytam o jakby opinie ludzi o czymś, a nie wiem, co się wydarzyło. Wiesz, co chodzi? Że zdarza mi się tak, że jakby... Ktoś coś pisze, jakiś komentarz, ja widzę, że tu jakieś nazwisko się pojawia, albo coś, jakby ja nie wiem, co się wydarzyło, bo po prostu nie jestem na bieżąco jakby z flowem newsów, bo to mnie trochę omija. W sensie, jeżeli coś nie trafi na Twittera w formie, że nie wiem, Donald tweetnie, że wiesz, coś się wydarzyło, ja bardzo lubię ich podsumowania, zresztą na Telegramie je czytam, ale podsumowania tygodnia, czy podsumowania dnia, gdzie tam jest wypisane to, co faktycznie było najważniejsze, no ale to jest pod koniec dnia, a jeżeli coś się dzieje w trakcie dnia, no to faktycznie zdarzają się takie sytuacje, że jakby czytam dyskusję o jakiejś sytuacji, a ja nie do końca wiem jeszcze, co się wydarzyło, więc muszę czasem sam, wiesz, poszukać tego, nie? To jest zabawne, no, ja dalej... ale jakby nadal traktuję Twittera jako źródło informacji i źródło takiego właśnie, o czym się mówi i to nadal mnie jeszcze interesuje.
RSS-y, król, to jest najwspanialsze rzecz na świecie.
No to nie do końca, bo to też jest tak, że chyba ja cenię ludzi na Twitterze za to, że wrzucają rzeczy ciekawe. I jakby ten ich filtr mnie interesuje. Niekoniecznie mój własny, że ja sobie wybiorę źródła informacji i one będą do mnie tam spływać właśnie w formie RSS-a, tylko ja cenię sobie to, że ludzie, których obserwuję, wrzucają ciekawe rzeczy, nie? To, no, tego mi nie daje nic innego.
No, może zacząć ci
to
dawać...
To mi daje Twitter właśnie.
Mastodon!
No i wiem, że właśnie, no chciałeś do tego dojść i ja z wielką przyjemnością, zanim mi opowiesz, jak to się robi, to ja mogę tylko opowiedzieć, jakie ja mam doświadczenie z Mastodonem. Ponieważ rozmawialiśmy o tym dzisiaj i wczoraj, że rzeczywiście widać wzrost użytkowników i tak dalej. Ja mówię, dobra, sprawdźmy, nie? I gdzieś mi się kołatało w głowie, że wydaje mi się, że ja zakładałem tam konto kiedyś. No i ono faktycznie istnieje. Nawet mam zapisane w OnePassword hasło. Zresztą to było moje pierwsze miejsce, gdzie poszukać, nie? Jakby czy ja mam konto na Mastodonie? Sprawdźmy w OnePassword, nie? No bo gdzie? I faktycznie mam. I zalogowałem się na nie i okazało się, że jakby no to jest takie puste konto, w sensie no, tam profil jest nieuzupełniony w ogóle, wiesz, ale chyba zrobiłem to po to, żeby sobie zabukować nazwę użytkownika. I teraz tak, zalogowałem się i akurat jest tak, że założyłem konto na serwerze mstdn.io. A jak masz na imię?
Dobry duch?
6 go z 9, po prostu tak samo jak na Twitterze. I teraz to jest mój problem z Mastodonem.
MSTDN.io, widzę.
Tak, i to jest mój problem z Mastodonem.
Joint 5 april 2017.
No tak, no bo mówię, no ja zakładałem to konto dawno, tak? W sensie, jak tylko usłyszałem pewnie o Mastodonie, że w ogóle coś takiego istnieje, że to ma być alternatywa dla Twittera, no to mówię, dobra, założę, zobaczymy, może kiedyś użyję. No i nie używałem do dzisiaj, nie? W sensie jakby tam mam obserwujących dwie osoby, z czego one zostały automatycznie mi przypisane ze względu na ten serwer, tak, który wybrałem, bo jest admin tego serwera.
Tak,
no widzę dokładnie. Właśnie. I teraz widziałem, że ty masz na innym serwerze konto, nie? Mhm. Ja mówię, dobra, no to sprawdźmy ten twój serwer.
Mój serwer jest akurat płatnym serwerem, więc...
No ale wchodzę tam, nie? Wchodzę social.lol, bo widziałem, że taki tak. link wysyłałeś. Wchodzę tam. No i jest normalnie okienko logowania. No to mówię, no to się loguje, tak?
Rozumiem. No, nie, no. Wiem, o co ci chodzi.
To jest ekstremalnie mylące. Ja wiem i przeczytałem to gdzieś tam, jeszcze tego nie robiłem, ale wiem, że można migrować te konta na różne serwery.
Ale nie ma najmniejszej takiej potrzeby, Wojciaszku.
Ale ja czuję się, jak jestem tam, to jakby czuję, że ja jestem tam sam.
Nie,
ja
w ogóle nie wiem. Już ci, właśnie widzisz, już no. ci wytłumaczę. Ja wiem, że to będzie... Ja wiem, że to może być problem w tym, żeby onboardować nowych ludzi do tego, ale z drugiej strony myślę, że może też nie być aż tak duży, jak się wydaje. Ale już ci powiem, bo teraz tak. Mastodon, ja ułatwię trochę, bo można było się cofnąć na zasadzie powiedzieć, no bo jest coś takiego jak Fediverse i Fediverse to jest takie miejsce w internecie, mhm. które korzysta z jakiegoś wspólnego protokołu i te rzeczy mogą ze sobą rozmawiać i to jest generalnie prawda. Do takiego stopnia, że będąc na Mastodonie, możesz PixelFed to jest alternatywa federowa dla Instagramu. I ja mogę na moim Mastodonie obserwować kogoś na PixelFedzie, w sensie moim kontem, tym jednym, i jego posty będą pojawiać się jak tweety na moim fanpage, bo one rozmawiają ze sobą te rzeczy, wszystkie korzystają z tego samego protokołu. Ale skupmy się...
Ty masz dwa konta w ogóle, z tego co widzę, bo właśnie ci znalazłem i znalazłem
tak,
nie
tak,
to
tak,
konto,
już zaraz ci też powiem, ale jak wejdziesz na nie, to ono przekierowuje na moje nowe konto już. Nie da się go zaobserwować i ono automatycznie okay. przekierowuje na nowe konto. Ale już ci powiem...
No ale dałem dwa followy, nie? Jakby spoko. Dało się, więc no nieważne.
I teraz, no. więc idea stojąca za Mastodonem i za Fediverse jest następująca, że zamiast jednego molocha będącego Twitterem masz sieć małych instancji, które po prostu ze sobą rozmawiają, bo one są wszystkie, korzystają z tego samego jednego protokołu. I teraz to, że ty jesteś na mstdn.io, a ja jestem na social.io, zmienia tyle, że jesteśmy na różnych serwerach, ale my widzimy siebie, możemy ze sobą rozmawiać, obserwować swoje posty. To, gdzie jesteś, nie masz takiego dużego znaczenia dla tego, jakiej treści będziesz konsumował i oglądał. Jest oczywiście tak, że jest jakiś dodatkowy poziom skomplikowania. Na Mastodonie masz timeline'ów więcej niż jeden. W sensie na Twitterze jest twój timeline, który widzisz i
tak.
to wszystko tak naprawdę, nie? Na Mastodonie oprócz tego timeline'u, który jest twój, który widzisz, jest też timeline lokalny, czyli właśnie wszystkie wiadomości, które dzieją się na twojej instancji, więc to jest właśnie ta różnica.
Czyli lokalne to nie wcale nie oznacza lokalizacji twojej prawdziwej.
Lokalne,
tylko...
czyli twoja instancja. Mhm. Czyli jak ja wejdę w lokalne, to widzę wszystkie osoby, które są na serwerze social.lol, a ty widzisz na nstdon.io. Ale jest też sieć federated i tam są wszystkie wpisy wszystkich osób, które są na wszystkich instancjach, które ze sobą rozmawiają. Więc to jest jakby w sensie cały świat. Założenie jest takie, że po prostu możesz być panem i władcą swojego kontentu i sam hostować swojego Mastodona i wtedy kontrolujesz swoje dane całkowicie i w dalszym ciągu korzystasz z tego wszystkiego, na co pozwala właśnie ta federacja, czyli ty dalej widzisz wszystkie posty innych osób, ty dalej możesz je obserwować, z nimi rozmawiać. Ja serwer, na którym jestem, pamiętasz, jak dawno, dawno temu opowiadałem o omg.lol, o tej domenie?
Tak, mam ją jeszcze. W ogóle to podnoszą ceny od 1 stycznia 2023. Polecamy, jeżeli ktoś
można
nie ma...
Można kupić na przykład na 10 lat do przodu za 50
można.
Dolków.
No to ja właśnie... tak zrobiłem i mam jeszcze przez 8 lat
no to, czynne. To Wojciaszku, jeśli chcesz, to wraz z tym kontem omg.lol otrzymujesz dostęp do właśnie Mastodona social.lol. Właśnie to jest instancja, z której możesz korzystać tylko wtedy, kiedy jesteś subskrybentem omg.lol. I to jest na zasadzie...
Jak to się robi?
Musisz, akurat tutaj logowanie jest zupełnie inne niż ten, bo to jest dodatkowa usługa całkowicie omg.lol.
Bardzo fajnie. To
ale no nie,
super,
gdy jesteś normalny, jak jesteś normalnym ziomkiem, to wchodzisz na mastodon. Które tam, jak to się nazywa, social.social i zakładasz konto i gotowe, i nie musisz o niczym myśleć, albo znajdujesz sobie jakąś losową instancję, bo ich jest też bardzo dużo. Jak ściągniesz aplikację na telefon Mastodon i będziesz chciał założyć konto, to on ci pokaże milion różnych instancji i każda z tych instancji rozmawia ze sobą, a jednocześnie może być zupełnie inna. Są instancje, gdzie limit znaków to jest 500 znaków, ale są też instancje, gdzie ten limit znaków jest dużo, dużo wyższy.
A co się dzieje, jeżeli ja napiszę.
To się wszystko wyświetla,
znaków.
To nie ma najmniejszego problemu. Dlatego to po prostu jest przystosowane. No są różne zasady, jak na jednych serwerach treść pornograficzna będzie całkowicie okej, a na innych serwerach nie. A jeszcze na innych ludzie stwierdzą, okej, możesz rzucać zdjęcia pindoli pod warunkiem, że użyjesz tam, jest content warning i możesz pisać na przykład dick pics. Jak wpiszesz tam wtedy, to możesz rzucać. Jak zalogujesz się w Wojciaszku na omg.lol, no nie?
No.
I wejdziesz w... Poczekaj, wejdziesz w account, to na samym dole masz IRC oraz Mastodon. I jak naciśniesz na Mastodon, to on ci automatycznie utworzy konto na tej instancji social.lol. Tam pojawi ci się hasło, które będziesz miał jednorazowo. Znaczy, on zapisz je sobie, bo to jest twoje hasło na chwilę. Potem sobie po prostu zmienisz i proszę bardzo, masz konto na...
No, ja nie chcę mieć dwóch kont.
Oczywiście, już tutaj, bo ja miałem dokładnie ten sam problem, bo miałem instancję mastodon.social i mówię, no po co mi dwa konta? I teraz tak, jak jesteś w ustawieniach swojego mastodon. Musisz mieć dwa konta wtedy, jesteś na etapie, że masz dwa konta. I teraz na koncie nowym w ustawieniach twojego profilu masz move from a different account. I żeby zrobić move from different account, musisz zrobić alias i tam jest napisane, po prostu wpisujesz swój stare konto. A na nowym zaznaczasz, chcę się przenieść na nowe konto i podajesz nowe swoje konto. I jak naciśniesz OK i będziesz miał zalinkowane, w sensie jak wiesz, na starym koncie, na nowym koncie zaznaczysz, że chcesz ze starego przejść, a na starym na nowe, to on automatycznie przeniesie ci wszystkich followersów na nowe konto. Masz przycisk do tego, żeby pobrać sobie twoje posty, bo one się nie przenoszą, ale możesz po prostu zrobić sobie ich backup i wszystko pobrać. Stare konto zostanie zamknięte i będzie kierowało na nowe konto i ono dalej istnieje, bo jakby fizycznie to konto dalej istnieje, tylko nie można na nim pisać i ono przekierowuje cię do tego nowego konta, nie? Więc nie jesteś, jak na przykład jest teraz taka duża instancja mastodon.technology, którą ziomek zamyka, stwierdzi, że nie miał czasu na to, żeby się nią zajmować i dbać o to, żeby tam wszystko było git. No wiadomo, bo jest jakby moderacja ciąży na administratorach i utrzymywanie ciąży na administratorach.
To bardzo jest Trudne.
No to jest trudne, ale dlatego jak przychodzi moment, że ja bym chciał to zrobić, pamiętam, że mieliśmy kiedyś instancję testową tam Social Yesos, to było trudne, ja nie chciałem tego robić, bo to było czasochłonne i zajmowało dużo emocji i no wiadomo, to było po prostu jakby ciężka rzecz i dodatkowa praca.
Znaczy no wiesz, to jest jeszcze gorsze niż forum.
Dokładnie, bo tam się jeszcze content pojawia real-time'owo, bez moderacji, bez kontroli i tak dalej. No i teraz, więc ja w tej sytuacji prawdopodobnie wielu użytkowników po prostu wybierze sobie jakąś dowolną instancję. W opisie odcinka dam taką stronę, która się nazywa instances.social, chyba coś takiego. I to jest miejsce, swoją drogą bardzo fajne, instances, zobacz wyciążku, bo to jest fajna rzecz. Stoisz przed wyborem, że chcesz założyć sobie konto na Mastodonie, żeby mieć takiego Twittera i wchodzisz sobie na to Mastodon instances.social i naciskasz start. I teraz tak, wybierasz sobie jakim językiem mówisz, na przykład językiem polskim, tylko i wyłącznie. Chciałbyś mieć instancję, na której jest więcej osób, mniej osób i wybierasz sobie ile. I załóżmy, że chciałbym instancję, na której będzie mniej niż 10 tysięcy osób. I masz potem specific moderation rules. No, nie chciałbym na przykład, żeby pornografia była, więc jest forbidden.
A ja bym chciał, no dobra.
No i to masz allowed albo don't care. Następnie. I jak przejdziesz do następnego kroku, dostajesz informację, jakie serwery, ile mają użytkowników, ile pojawiło się na nich postów i możesz zobaczyć, czy... Możesz sobie wybrać jeden z nich, żeby założyć sobie tam konto.
Okej.
Okay. Chyba taki największy polski to jest ten 10.10.10.pl. Tam jest 2,5 tysiąca użytkowników i 65 tysięcy statusów.
Okej. Okay. No tylko właśnie wiesz, no jakby...
No, a teraz uwaga, dlaczego to jest analogia? Wojciaszku, pamiętasz internet sprzed 15 lat? Jak każdy miał bloga i jak chciałem odpisać coś, to albo komentowałem ci na twoim blogu, albo robiłem coś, co się nazywało linkback na swoim blogu i pisałem na swoim blogu. I to był internet z jednej strony gorszy, bo był dużo mniej real-time'owy, a z drugiej strony, jak ja im teraz znowu starszy jestem, to mam takie, czy to był aż taki gorszy ten internet? Wiesz, ty byłeś panem swoich treści. Nikt ci nie mógł powiedzieć, co możesz pisać, czego nie możesz pisać. Jak ktoś nie chciał cię czytać, to ci po prostu nie czytał i wiesz, i znikałeś jakby w głębinach internetu. Więc było o tyle łatwiej, że ogarnianie tej treści było... No, a tutaj jest znowu mały internet, tak w cudzysłowie, tylko że real-time'owy, no bo to jednak Mastodon, nie? A, i ktoś tutaj pisze, właśnie teraz widzę takiego tuta, bo tak to się na to mówi. Don't think of your Mastodon instance like Twitter or Facebook. It's more like an email. You can set up your account on any instance you want and you can follow and communicate with people from most any instances. Build a network of people you want to read posts from and interact with people and some of them will follow too. I to jest prawda, bo to jest właśnie jak email. I z tą federacją jest tak, że faktycznie na social.lol dzisiaj były zablokowane jeszcze konta 10.10.10.pl. W sensie ktoś kiedyś uznał, że to jest spamerska instancja i posty z tej instancji nie pojawiały się na tej, na której jestem, nie? I ktoś może powiedzieć, że no dobra, to jaki to jest argument, że zamieniasz cenzurę z jednego miejsca na drugie? To argument jest taki, że mogę znaczyć tamtym miejscu, to ja przychodzę do innego, zabieram swoje zabawki i spierdalam nara. I wszyscy, którzy mnie obserwowali, dalej będą mnie obserwować na nowej instancji, nie?
No to jest akurat fajny pomysł, że to jest tak, że jak się ludziom nie podoba na Twitterze, no to gdzie mają iść? No mogą iść na Parlera nieszczęsnego, mogą iść na Albicle, oczywiście, wiadomo, ale inni ludzie za nimi nie pójdą. I to jest ten plus, w sensie plus. To jest ta klatka Twittera, nie? Z której ciężko jest wyjść, bo po prostu zarówno ruskie trolle, jak i wiesz, prawicowcy, lewicowcy, no wszyscy, którzy korzystają z Twittera, potrzebują tego drive'u, potrzebują followersów, potrzebują ludzi, z którymi mają się kłócić.
No
nie?
To ja ci, Wojciaszku, powiem, że założyłem sobie tą instancję, znaczy konto na tej instancji wczoraj. Mam w tym momencie 125 followersów.
Okej.
I miałem wczoraj bardzo przyjemny dzień, w sensie tam rozmawiałem z tymi ludźmi głównie na mojej instancji akurat, bo to też tak było, że tak było łatwiej. No bo oni już na tej instancji są i ja mogę zobaczyć, wiesz, lokalny timeline, po prostu przeczytać sobie kto co pisze i kto tam siedzi. Bardzo to było przyjemne. A w kontekście 10.10.10.pl napisałem do administratora instancji, na której jestem. I wiesz, co on zrobił? Odblokował po prostu. I teraz wszyscy 10.10.10 też mogą obserwować i możemy się czytać. Więc fajnie, działa to spoko. Mam taki trochę vibe. Mam vibe pierwszych dni Twittera. Jak byłem założony nowe konto. O, nowe miejsce, obserwuję ludzi. Robię też tak, że jakby jak zobaczę kogoś, kto napisał jeden interesujący tweet, to i tak go dodaję. Na zasadzie, bo ktoś napisał, widzisz, ja już nie pamiętam, jak się zachować na sieci społecznościowej, gdzie kiedy przychodzę do niej i nikogo nie znam. Więc to było przyjemne, bo ja po prostu stwierdziłem, ktoś napisał, kluczem, żeby odnieść sukces jest po prostu obserwuj dużo osób, a jak ktoś nie będzie z tą wajbował, to po prostu go wyjeb. I ja mówię, dobra, to jest dobry ruch. Więc obserwuję z 350 osób w ciągu tego jednego dnia. Ja mówię, no dobra, najwyżej jak ktoś będzie mnie denerwował albo będzie wrzucał content, który mnie nie interesuje, to po prostu dam mu unfollow. I tak zrobiłem. Czy to zastąpi Twittera? Dla niektórych może. Myślę, że ma szansę. Jest dużo mniejsze, w sensie jest dużo trudniej być harassed na Mastodonie. Bo tam nie ma na przykład...
No, ale to myślisz, że dlatego, że na razie jest po prostu mało ludzi?
Z dwóch powodów. To, że jest mało ludzi, to może być jedno, ale drugie jest to, że jest dużo zmian związanych z designem tego, jak Mastodon został zaprojektowany i jak działa względem Twittera, które utrudniają troszeczkę dotarcie do osób, których mógłbyś harasować. Na przykład nie ma full text search na Mastodonie. To znaczy, że jak napiszesz tweeta, znaczy tuta, czy jak tego nie... Napiszesz post, to nikt go nie znajdzie po słowach kluczowych. Żeby twój tut był znajdywalny, musi zawierać hashtagi. Więc hashtagi wracają znowu do łaski. W sensie, jeśli chciałbyś...
No to czyli nie ma clean text search.
Nie, więc jak napiszesz post, ty napiszesz posta o Apple i ja zrobię wyszukaj Apple, to nie znajdę twojego tej wiadomości. Ona musi mieć hashtag Apple i tylko po hashtagach da się też szukać. Więc jest dużo... Więc jak ktoś nie szuka cię specyficznie, to dużo trudniej mu jest dojść do twojego kontentu w taki sposób, żeby cię ewentualnie harasować. To jest po pierwsze. Po drugie, nie ma quote retweetów. Na Twitterze często jest tak, że jak ktoś wyłączy wiadomości czy odpisywanie, no to wtedy ludzie go quote retweetują i go obrażają w ten sposób. Na Mastodonie nie ma quote retweetów. Możesz od komuś odpisać i zretweetować samego siebie, w sensie jakby wiesz, więc wtedy masz podobną wartość, powiedzmy, ale to sprawia, że ludzie cię nie harasują. Znaczy mogą oczywiście zrobić screenshot twojej wiadomości i tak dalej, ale nie mogą cię zharasować na zasadzie, no to teraz ja będę quote retweetował każdy twój tweet i pisał, że patrzcie, ten debil co robi, nie? No i mam też takie wrażenie, że jakby społeczność, która tam siedzi, ona się już przyzwyczaiła do tego, że jest tam raczej, że są raczej ludzie tolerancyjni, otwarci i jak przychodzi ktoś, kto jest niemiły, to raczej się go szybko pozbywają. A z racji tego, że moderacja to nie jest jakaś niewidzialna grupa ludzi, która siedzi gdzieś w Twitter headquarters czy jak tam tego i oni tam siedzą i banują za nie wiadomo co, jak dostaną być może dużo reportów, tylko tutaj siedzi pan Adam i jak Adam zobaczy, że ty jesteś po prostu nazistowską świnią, to cię po prostu zbanuje, wyjebie, koniec, kropka tematu, już nie ma żadnego, wiesz, jakby... Jasne. Więc moderacja też jest dużo bardziej... po prostu działająca. I mi się podoba. Ja sobie chętnie wchodzę. Nawet powiedziałbym, że jestem dużo więcej niż nie jestem na Twitterze, ale też dlatego, że paradoksalnie mam tam mniejszy posłuch i teraz i mogę sobie spokojnie posiedzieć, pogadać o głupotach i wiesz, jakby nie ma żadnej ekspektatywy czegokolwiek, nie? Czy że jestem mądry, czy nie. Jakby tam sobie mogę po prostu po głupotach popierdolić. Jest bardzo fajnie. Okay. No i jak chciałbyś mieć, że jesteś verified, to możesz sobie na Mastodonie po prostu wrzucić emotikonę verified w username i gotowe, bo tam nie ma czegoś takiego. Wow. Znaczy, nie ma weryfikacji jako weryfikacji, że twoje konto zostało zweryfikowane, dlatego ja na przykład mam przy swoim username takie serduszko, które jest ikonką instancji, na której jestem. A bo to jest też kolejna rzecz, którą mogą się różnić instancje. Są instancje, które są powiedzmy jak najbardziej czyste względem takiego Mastodona, który jest ten kod taki czysty pisany. i właśnie Mastodon Social czy MSTD.io to są takie najbardziej czyste, a na przykład na instancji, na której jestem ja, czyli na tej social.lol, jest bardzo dużo dodanych customowych emotikonek i one się wyświetlają ludziom na innych instancjach, żeby było jasne, oni po prostu ich nie mają w wyszukiwarce emotikonek, a ja tutaj mam emotikonę fastmaila, tego serduszka i tak dalej. Wracając do weryfikacji, więc nie ma, ale na przykład to, co jest, to możesz dodać sobie 4 linki do swojego profilu. I w moim wypadku mam tam Jesłosa, stronę, akurat mam link do Twittera i mam link do Fastmaila, do Refa. I to, co możesz zrobić, to na przykład w tych linkach faktycznie mam zrobione tak, że na stronie mojej, na moim tak zwanym homepage'u wrzuciłem sobie specjalny kod, który dostałem od OMG.lol, po to, żeby, w sensie od tego social.lol, po to, żeby było widać, że tak, no ten użytkownik jest faktycznie właścicielem tej domeny i tego adresu. No.
No tak, no tak, 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 rzeczywiście.
Fajna to jest rzecz, Wojciaszku. Myślę, że jak, znaczy nie ma, to, myślę, że dużą wartością jest dla ciebie to ludzie, których obserwujesz, no tam trzeba budować to wszystko od nowa i nie ma na przykład algorytmu, więc widzisz tylko to, co ludzie napisali. I to jest też interesujące, bo dawno nie miałem takiej sytuacji, że na przykład dzisiaj scrollowałem sobie tego mojego Mastodona i dojechałem do końca. W sensie dojechałem do, nawet nie do końca ten, tylko dojechałem do momentu, w którym byłem wczoraj i mówię tak, o wow, to jest przyjemne uczucie dojść do końca, wiedzieć, że nie ma więcej treści. I ja jestem na bieżąco i nawet nie chodzi o to, że na Twitterze mam za dużo followers, nie. Jestem na bieżąco dlatego, że tutaj mam pewność, że, że jak widzę wiadomość sprzed 5 minut i 6 minut, to one są po prostu po sobie i mogę przeskrolować 12, godzina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są oczywiście wiadomości sprzed 20 godzin, bo ktoś się zrewidował, ale no generalnie można sobie dojechać do samego końca.
No tak, tak. Wiesz, no to oczywiście wynika z tego, że ludzi jest mało jeszcze, ty też nie obserwujesz tak wielu ludzi i tak dalej, nie? Jakby to, to z tego głównie wynika. Natomiast, no ja jeszcze, wiesz, nie widziałem apki nawet za bardzo, bo przez to, że stanąłem, wiesz, w tym takim dziwnym rozkroku, która instancja, serwery, coś tam. No nie miałem w głowie przestrzeni. To dobrze, że mi wytłumaczyłeś. Teraz już trochę zdecydowanie więcej wiem i rozumiem. No bo teoretycznie wybranie serwera nie ma aż takiego dużego znaczenia, bo możesz obserwować i inni mogą cię obserwować z każdego serwera.
Dokładnie
de facto.
Tak.
Ale jednak, tak jak mówiłeś, to jest kilka rzeczy, które mają znaczenie w tym przypadku. Czyli na przykład widok i tempo twojej tak zwanej lokalnego walla.
Ale to jest
walla,
w dużej mierze,
nie?
Może być nieistotne, na takiej zasadzie, że...
No możesz z tego nie korzystać, dokładnie. Ale na przykład może być tak, że faktycznie chciałbyś z tego korzystać jakoś sensownie, więc wtedy wybór tego serwera ma większe znaczenie. I oczywiście, zgadzam się, można się przenieść w dowolnym momencie i myślę, że to jest warte zrobienia, w sensie, że warto o to dbać, jeżeli nie czujesz się dobrze w danym serwerze, no bo znowu, każdy serwer to inne zasady. To mi się nie do końca podoba, jakby rozumiem, dlaczego tak jest oczywiście, ale
w większości przypadków, Wojciaszku, jak to są takie, to jest tak, że większość zasad to są takie dość zasady typowe, jak u nas na forum, powiedziałbym. Są oczywiście miejsca ze specyfiką jakąś, ale to głównie raczej o content, który jest kontrowersyjny, się rozchodzi. Na zasadzie pornografia jest taką rzeczą. Ta wyszukiwarka naprawdę dobre ma te kategorie w tym kontekście.
Okej. Muszę sobie jeszcze to wszystko przeklikać. No konto mam, nawet na tym socjalu też założyłem, zaraz muszę jedno z drugim połączyć i żeby faktycznie
ja
być takim...
Na socialu mogę wejść sobie w social.lol / web / dyrektory i mogę zrobić new arrivals from social.lol only i widzę wszystkie konta, które są nowe założone na social. I to jest fajne, że można sobie wejść, zobaczyć, co się na twoim, co się na twojej instancji kto pojawił, nie? Więc jak na przykład jak chcesz sobie szukać, czy kogoś tam możesz zaobserwować, no to spoko, to jest takie miejsce.
Okej. Nie, no spoko. Znaczy, no, dużo tu jest rzeczy narobionych, Naprawdę jest to jednak coś nowego. Wydawałoby się, że wiesz, to po prostu drugi Twitter, ale no nie do końca. Jest tu kilka, wiesz, innych, inaczej przemyślanych rozwiązań, więc tego się trzeba nauczyć. No i ja jeszcze czuję się po prostu, wiesz, jak dziecko we mgle, ale już dużo więcej wiem, więc zrobię sobie migrację, połażę po tym OMG LOL. Może trochę dlatego, że sam płacę za tą usługę, to trochę jakbym, wiesz, jakbym dołączył do takiego klubu
trochę
fanów
tak jest,
danego
ale,
czegoś,
ale
nie?
Nawet nie tyle, że to jest klub fanów OMG LOL-o, ale to jest takie na zasadzie, to jest zamknięta społeczność, tam ludzie będą, którzy wiesz, że no, słuchaj, jacy ludzie kupują domenę OMG LOL? W sensie to musisz być specyficznym człowiekiem, żeby mieć tą domenę i tam tacy ludzie są, nie? Jest tam sporo takich artystów czy ludzi, którzy, wiesz, robią jakieś takie crazy rzeczy. Dzisiaj pisałem z jakimś ziomkiem, w sensie, bo on coś wrzucił, że robi sobie tatuaż, który będzie wyglądał jak plaster. I się potem się okazało, że ziomek jest z Buenos Aires, jest fotografem. Ula. Nice. Dia. No. Ja z tym głosem mogę teraz eksperymentować, to ciekawe. No, więc... i aplikację chciałem tylko polecić, bo Mastodon ma bardzo fajną, oficjalną aplikację. Ja ją bardzo mocno polecam, ona jest spoko. Natomiast moim problemem głównym z Mastodonem, aplikacją Mastodon, jest to, że ona ma duży tekst.
O,
i nie można
ciekawe.
Go tam zmienić, tej aplikacji. Więc ja personalnie mam obie aplikacje, bo aplikacja, o której powiem, ona nie ma też wszystkich funkcji, bo to też jest wersja, w sensie aplikacja Mastodon ma wszystkie funkcje, tylko tam tekst for my liking jest za duży, a jest taka aplikacja MetaText, która też jest aplikacją Mastodona i tam tekst jest mniejszy dużo, więc mi się dużo łatwiej to czyta, ale ona jest jeszcze w fazie beta, ergo nie ma tam na przykład edycji profilu i tak dalej, dlatego Mastodon, główna aplikacja oficjalna, jest polecana, a dopiero potem sobie można poeksperymentować, co tam ktoś będzie chciał.
Okej.
Okay. Bardzo spoko to działa.
No ciekawe.
No i oczywiście czekamy na to, żeby więcej osób przyszło, no bo ja, wiesz, chciałbym obserwować ludzi, których znam z...
Oczywiście, no jasne, jasne. No myślę, że teraz dużo więcej jest na razie jeszcze zagranicznych ludzi, nie? No teraz może jakieś ruchy się zrobią, ale no niestety bardzo dużym problemem tej platformy jest to, że ona na starcie jest odpychająca w takim sensie, że jest po prostu skomplikowana.
Oczywiście.
Poprzeczka wejścia jest, wiesz, łatwo jest założyć konto, ale jakby trochę nie do końca wiesz, co dalej.
Tak,
nie?
Jest dużo wyższa niż na Twitterze. No wiesz, no trudno. Znaczy... Jak zakładasz to konto nowe, to on ci proponuje, ej, to tutaj są tacy ludzie, może chcesz ich obserwować.
No okej, okay. Jasne. Ale wiesz, to to kiedyś były takie listy na Twitterze. Zresztą wiem, że
byliśmy.
Ty bardzo beneficjowałeś z followersami właśnie dzięki tym listom. Ja pamiętam, że chyba nigdy nie trafiłem na taką listę. Więc
byłeś na tej liście.
Nie, no jak?
Absolutnie byłeś na tej liście.
Na pewno?
Tak.
No to może, może ty mnie dodałeś.
Sam cię dodawałem, kurwa. Co jest prawdą, więc naprawdę no, byłeś na liście.
Dobrze, może źle zapamiętałem, ale faktycznie
a tutaj
jakby...
Jest, właśnie, a to też jest, tutaj wchodzi znowu instancja, bo to jest tak, że jak zakładasz sobie nowy konto, on mówi, obserwuj sobie tych ludzi, to on ci proponuje ludzi z instancji, na której się pojawiłeś. Jest na przykład instancja mastodon.art, gdzie jedną z głównych zasad, z tego co pamiętam, jest, że regulaminem serwera, poczekaj, no NFTs.
To jest
punkt trzeci. No NFTs. NFTs are not about art, they're about money, there are crypto-related instances on the Fediverse that would be more suitable. I prosto, masz informację. I jest w ogóle, popatrz, pokażę ci tylko, wyślę ci tylko, zobacz. Jak znajdziesz sobie na serwerze mastodon.art jest 20,9 tysiąca użytkowników, którzy napisali 1 200 000 wpisów i masz, proszę, regulamin serwera, co jest ok, a co nie jest ok. Masz informacje na temat tego wszystkiego, gdzie, jaki jest zespół moderacyjny. I wiesz, to jest fajne, code of conduct, no to jest wszystko.
No to też przypomina mi troszeczkę jakby system działania Discorda.
Trochę tak. A
trochę.
To coś ci powiem
w takim sensie, że... No. Tylko, że tam nie ma tego takiego wallowania, nie? Że jakby nie ma tak, że jeżeli obserwujesz danego użytkownika, to jego wpisy gdzieś ci tam trafiają. No nie, tutaj jakby na Discordzie wybranie serwera jest dość kluczowe. No później zostają tylko grupy znajomych, że możesz tam gadać z nimi, ale to też jest tak, że i jednak Discord jest bardziej czatem, a nie mikroblogiem, nie? Więc to też no, trzeba
powiem
mieć
ci,
z tyłu
głowy. Jest też, to, co jest jeszcze fajne, tam co ci wysłałem, na samym dole jest coś takiego jak filtrowana zawartość multimedialna. To znaczy, to jest i z jakich serwerów, z jakie serwery mają u nich bana. I są też powody, dla których na przykład te serwery mają u nich bana, nie? Więc możesz sobie zobaczyć, że na przykład mastodon.arts ma zbanowany mastodon.jp, a mastodon.jp na przykład ma zablokowany gab.com. Taka ciekawostka. Gab, ten, pamiętasz, serwis ten znowu, co oni mieli mówić prawdę, taki Parler, tylko alternatywa dla Twittera. No było coś takiego, Gab.
Okej.
Okay. Gab miałby...
A Gab, tak, masz rację, tak, rzeczywiście.
Tak.
Bardzo ciekawe. A czy Gab w takim razie był serwerem po prostu Mastodona?
Jest instancją Mastodona, tak.
A, rzeczywiście, Gab.com, kurde.
Ja pierdolę, najlepsze jest to, że przyszedłem na Gab.com. Najhotest post. Uwaga.
No.
Wysyłam ci.
Aż się boję. Andrew Torba, no, z jakieś takie nasze tutaj, prawda? Andrew Torba. Aha, czyli on jest... Response to New York Times, a on jest w ogóle właścicielem tego Gaba, tak? CEO, Jesus Christ is Lord, ma na podpis,
oczywiście.
Bardzo fajnie. Aha, czyli jakby nie będziemy sprawdzać, czy coś jest faktem, czy nie.
Mhm.
Aha, okej. Okay. Czyli możecie sobie dyskutować o tym, czy... Please repent and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Wow, czyli można i tak. Można tak też prowadzić filmy. Bardzo interesujące. No tak. No tak, czyli to jest właściwie, no, z tego co widzę, bardzo dużo jest screenów z Twittera, by the way. Tak, taka ciekawa.
Akurat na tym Gabie, tak. Ale widzę, że tak. jest sporo... Jest Maria. Straszne instancje są pobanowane przez mstdn.jp. Na przykład prettygirls.business. Nic tam nie istnieje na szczęście. Ale jest na przykład jest na Mastodon Art zablokował instancję feminizm.lgbt.
O, ciekawe.
A media z nich zablokował z tej strony.
Mm-hmm.
A wyciszyli. By the way, mastodon.art wyciszył serwer 10.10.10.pl też.
Tak, właśnie widzę.
Bo
właśnie
widzę, ewidentnie Polacy chcieli przejąć ten serwis.
Ale ciekawe, że między serwerami nawet dochodzi do jakichś tam, no powiedzmy, sprzeczek, nie? Jakby to, że się blokują, czy wyciszają i tak dalej, no to jest pewnego rodzaju działanie, wiesz, na szkodę tego drugiego, nie? I w jakiś sposób ma to też dość duży wpływ na tą silosowatość z drugiej strony, no bo mimo tego, że jest to otwarty system, nie? To nadal, jeżeli ty byś założył na serwerze tam konto na tym 10.10.10.pl na przykład a ja bym miał na serwerze,
tak,
który
to
banuje
nie pogadamy, to
tą
prawda.
Dziesiątkę, to już nie pogadamy. Więc jakby teoretycznie otwarty system, no, bez cenzury.
Ale w taki sposób na zasadzie dość naturalnie cenzurujący się. Jeśli jest instancja, w której użytkownicy nagabują użytkowników twojej instancji, to możesz po prostu ich od tego ochronić i zablokować, nie?
Jasne, tylko że znowu, no, to jest power to the people, ale nie people... Ja, użytkownik.
Jak chcesz, to
w
możesz
teorii,
jednym przyciskiem.
Bo mogę sobie przejść
dokładnie.
Gdzie indziej. Zgadzam
zapłacić
się. Zapłacić
pieniędzmi
tak,
za to,
opcja.
Żeby mieć swój własny serwis. Wiesz, zamiast.
A
domy.
Nawet w ten sposób i wtedy mam swoje zasady, swój ten i jak najbardziej można tak zrobić. Natomiast, no, wiesz, jako zwykły użytkownik, który gdzieś tam, no nie wiem, po prostu założy konto na Mastodonie, wybierze jakiś tam serwer, jakikolwiek, to on trafia w jakiś tam. Środowisko wytworzone przez adminów tego serwera. To nie jest Mastodon.
Nie,
to jest
Fediverse, to jest ActivityPub, to są różne usługi.
Tak.
Mastodon jest jednym z tego frontendów. No ale wiesz, Mastodon Jasne. Jest alternatywą dla Twittera i tutaj nie będziemy niczego ukrywać i on jest tak, że każdy serwer bardzo rządzi się swoimi prawami.
No tak, 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 tak. Więc no tak, z jednej strony nie ma takiego znaczenia, bo może zawsze się przenieść, ale z drugiej jednak ma znaczenie, bo jakość treści na tym serwerze sprawi, czy zostaniesz w ogóle na Mastodonie, czy nie. Wiesz, co chodzi? Mhm. Trochę tak jest, no bo to jest pierwsze spotkanie z i albo cię to wciągnie, albo cię to odrzuci. Jak cię odrzuci, no to po prostu nigdy do tego nie wrócisz prawdopodobnie, więc ciekawe, ciekawy pomysł na sieć społecznościową. Bardzo dużo, tak już w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym Blue Sky i o tym, że szef Mastodona tam przejrzał ten kod i powiedział, że jakby on nie, czasem jest niepotrzebne, są rozwiązania i tak dalej, ale ewidentnie założenia są bardzo podobne. Nie? Czyli Blue Sky po prostu też ma być czymś takim, co można zahostować u siebie, że nieważne na jaki serwer się zalogujesz, masz to jedno swoje konto, jedno swoje takie ID. No i wiesz, w tej takiej utopijnej już wizji internetu, to my mamy to jedno konto i ono działa wszędzie. Nie? W sensie, to jest... że działa niezależnie od nawet serwisu społecznościowego. Po prostu ja, to jest moje ID, moja tożsamość i korzystam z niej, wiesz, we wszystkich serwisach możliwych. Ale to jest utopijne, absolutnie nie ma szans, żeby tak się skończyło w internecie kiedykolwiek.
To, co jest niesamowite, to ja jeszcze w trakcie skróluję sobie tą mastodon.art i widzę na przykład, że jest zablokowana jakaś instancja i powód to jest w cudzysłowie free speech, potem jest spacja, praising the KKK.
Oh, wow.
To jest
bardzo mocne.
Tak, racism free speech instance. Oni blokują wszystkie te free speech, bo to znaczy, że to jest alt-right, islamofobia i xenofobia na przykład są takie, to nie? No, ale
więc... Niesamowite, jak słowa po prostu, wiesz, zmieniły swoje znaczenie, nie?
Free speech means it's probably alt-right.
Tak, a z kolei poprawność polityczna, ja pamiętam, że w szkole, jak byłem w liceum, no bo wtedy już taka świadomość, nie, się pojawia, jakby powiedzmy mniej więcej polityczna, to poprawność polityczna w ogóle nie miała negatywnej konotacji.
Tak, to prawda.
A dzisiaj jest po prostu, wiesz, czymś najgorszym, co można powiedzieć, że to już nie można nic powiedzieć, bla, 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 to kajdany nam zakładają, nie? Jakby, a kiedyś to w ogóle by poprawność polityczna polegała na tym, że stary, no nie jesteś skurwysynem, nie? Tak. Nie jesteś chujem. Czy to jest takie trudne? My wszyscy jesteśmy poprawni politycznie w szkole, bo byliśmy, wiesz, pozytywnymi ziomeczkami i żeśmy tam nie robili żadnego szlamu. Really? Więc to, no ale...
niestety.
Tak, to trochę jak Pepe nam chcieli zabrać, nie? Prawaki. Ale na szczęście się udało odzyskać symbol.
No, więc to jest... Krótka historia o Mastodonie. Mam nadzieję, że pomogłem. Będą linki. Załóżcie sobie konta i sobie piszcie. I po prostu to jest jak Twitter, tylko że jest dużo więcej komputerów, na których on działa i widać, na jakich działa. I to tyle.
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
I'm Margot Robbie and I play Barbie.
And I'm Ryan Gosling and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with ads plan is included with your Cricut $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricut username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. These terms and restrictions apply. See CricutWireless.com for details.
Tak, a ja jeszcze tylko powiem, że wrócę do Ilona i zalinkuję bardzo fajny tekst, jeżeli jeszcze go nie czytaliście, bo myślę, że czytaliście, on był bardzo popularny i biegał po Twitterze bardzo szybko. Welcome to Hell, Elon.
O, tak, oczywiście.
Gdzie na The Verge'u, gdzie Neil A. Patel w przepiękny sposób opowiada, nie przebierając w słowach, o tym, w co Elon się tak naprawdę wpakował, kupując Twittera. No i że wykaraskanie się z tej sytuacji będzie bardzo trudne, bo tak naprawdę wszystkie scenariusze, które przewiduje Neil A, są
niefajne dla Twittera, dla tak. Elona.
Dla Elona właściwie, więc to też jakby Twitter, co tam z tym Twitterem będzie, to zobaczymy, ale generalnie Elon się wpakował w niezłe gówno. Ja myślę, że on wiedział, Znaczy, że tak, wiesz, rzucił niestety tą ofertę, to poszło trochę za daleko i dlatego tak bardzo chciał się wycofać, nie? Ale teraz jak już się nie może wycofać, no to małpka z brzytwami wpadła i jeszcze to nie jest koniec.
Więc historii. Wojtek, widzimy się za tydzień, a jak nie, to wszyscy tracicie robotę.
Dobrze, możemy się tak umówić.
No, to pa.
Andrzeja dzisiaj nie było, także no nie chcę nic mówić.
Ej, ważne, zostańcie patronami. Pa!
A, tak, tak, zdecydowanie. Pa, pa!
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.